Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
O miłosierdziu, które jest podróżą z serca do czynów, mówił Franciszek w specjalnym wideoprzesłaniu na odbywające się w argentyńskim Santa Fe spotkanie krajowe ruchu otwartych rąk.
W Oviedo do chwały ołtarzy wyniesieni zostali kolejni hiszpańscy męczennicy z 1936 roku, w tym trzech wiernych świeckich.
Rada Konferencji Episkopatów Europy wybrała dziś nowe władze. Jej wiceprzewodniczącym został metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki.
8 października witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W Santa Fe w Argentynie trwa 3-dniowe spotkanie krajowe ruchu otwartych rąk. Jest to założone w 1992 roku Stowarzyszenie Wolontariuszy. Jego inspirator to jezuita ksiądz Angel Rossi, stąd zaczerpnięte z duchowości ignacjańskiej motto organizacji Kochać i Służyć. Stowarzyszenie ma na celu właśnie służbę, a w szczególności promowanie i przywracanie godności najbardziej potrzebującym.
Temat tegorocznego spotkania otwartych rąk nawiązuje do obchodzonego w kościele roku jubileuszowego. Brzmi on: miłosierdzie, podróż z serca do rąk. Do obradujących w Santa Fe rodaków specjalne wideoprzesłanie wystosował papież. Nawiązując do głównego tematu, przypomniał on dwa teksty ewangeliczne: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i opis wskrzeszenia młodzieńca z Nain. W pierwszym widzimy przykład okazania współczucia człowiekowi potrzebującemu, co prowadzi Samarytanina do konkretnych czynów. W drugim Jezus, współczując matce osamotnionej przez śmierć syna, przywraca zmarłemu życie. To podróż od serca do rąk. Taki jest Jezus, tak uczy nas Ewangelia. Działać, ale od serca, powiedział Franciszek.
Serce, czy to miłosiernego Samarytanina, czy też Jezusa, zostało poruszone nieszczęściem, które zobaczyli. Jezus w bólu owdowiałej matki, a Samarytanin w człowieku pobitym. Serce jednoczy się z nieszczęściem drugiego i to jest miłosierdzie. Kiedy bieda innego wchodzi do mojego serca, to czuję miłosierdzie, które nie jest tym samym co litość. Litość to inne uczucie. Mogę odczuwać litość względem zranionego zwierzęcia czy jakiejś sytuacji, ale miłosierdzie jest innym uczuciem. Powiedziałbym tak, to jest podróż w jednym kierunku, podróż od nędzy do serca. I to jest właśnie droga. Nie ma miłosierdzia, jeśli nie zaczynamy od serca. Serca zranionego biedą drugiego, bolesną sytuacją innego, serca, które daje się zranić.
Franciszek wyjaśnił też różnicę między współczuciem a miłosierdziem.
Czymś innym jest mieć dobre uczucia, ale to nie jest miłosierdzie. To tylko dobre uczucia. Czymś innym jest filantropia, polegająca na tym, że coś czynimy, ale to nie jest miłosierdzie. To jest coś dobrego, filantropia jest dobra, nie jest czymś złym, ale to nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest podróżą w jedną stronę, od biedy do mojego serca. Jest przyjęciem jej w moim sercu, a ona porusza moje serce i czasami poruszy w taki sposób, że serce staje się jak kompas na biegunie północnym. Nie wie, gdzie ma się zatrzymać ze względu na to, co odczuwa.
Papież zauważył, że ktoś może go zapytać: ojcze, w jaki sposób być miłosiernym, by nie była to litość? Franciszek podpowiada zatem, że najpierw trzeba prosić Boga o łaskę, by być miłosiernym. To zaś dokonuje się przez uznanie własnego grzechu, który Pan nam odpuścił. Miłosiernymi dla innych można być jedynie wtedy, gdy sami odczujemy miłosierdzie Boga.
I tu zaczyna się droga powrotna. Jeżeli podróż początkowa polegała na tym, że pozwoliłem, by bieda innych zraniła moje serce, wprowadza w nie ona uznanie mojego grzechu, mojej biedy, mojej podłości, a także poczucie przebaczenia i ogarnięcia miłosierdziem przez Pana, to teraz zaczyna się droga powrotna, z serca do rąk. I to jest podróż od mojej dotkniętej miłosierdziem biedy do nędzy drugiego, od mojego nieszczęścia, które Bóg umiłował, do ukochania biedy drugiego, od biedy umiłowanej w moim sercu do wyrażenia tego moimi rękami. I to jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest podróżą od serca do rąk. Co zatem mam zrobić? Otworzyć ręce czy moje serce? I jedno i drugie. Pozwól sobie zranić serce nieszczęściem innych i twoim. Daj się ogarnąć miłosierdziem i zacznij podróż powrotną, byś swoimi miłosiernymi rękoma rozdawał rozrzutnie innym swe miłosierdzie i miłość. Derrochando misericordia
y amor. Kolejnych czterech męczenników, którzy ponieśli śmierć w Hiszpanii podczas prześladowań Kościoła w latach 30. ubiegłego wieku, czci się od dzisiaj jako błogosławionych. Są to ksiądz Genaro Fueyo Castañón i jego trzej świeccy parafianie, z których dwaj byli ojcami wielodzietnych rodzin. Zostali zamordowani 80 lat temu w roku 1936.
W latach 30. XX wieku miejscowość Nembra w Asturii liczyła około 1000 mieszkańców. Działał w niej prężnie katolicki związek zawodowy oraz nocna adoracja. W 1934 roku podczas rewolucji w Asturii, w której zamordowano 31 kapłanów i zakonników oraz 7 seminarzystów, miejscowość wyszła obronną ręką. Inaczej stało się 2 lata później, kiedy w Hiszpanii wybuchła wojna domowa i prześladowanie religijne. Ksiądz Genaro Fueyo Castañón został mianowany proboszczem w Nembra w 1899 roku. W 1934 roku ksiądz Genaro uratował się przed śmiercią dzięki pomocy parafian. 2 lata później został uwięziony i okrutnie zamordowany w kościele 20 października. Na drugi dzień obchodziłby 50-lecie święceń kapłańskich. Razem z proboszczem zginęli również Isidro Fernández i Segundo Alonso González, ojcowie wielodzietnych rodzin i aktywni działacze katoliccy. Pomimo tortur nie wyrzekli się jednak wiary. Z kolei 24-letni Antonio González był człowiekiem radosnym i powszechnie lubianym. Działał w nocnej adoracji, gdzie zajmował się dziećmi i młodzieżą. Po uwięzieniu milicjanie zmuszali go do niszczenia przedmiotów religijnych i bluźnierstw. Kiedy odmówił, ucięli mu język i zabili pałkami. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Beatyfikacji w katedrze w Oviedo przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynał Angelo Amato tak opowiada o prześladowaniach Kościoła, jakie miały miejsce w Hiszpanii w latach 30. zeszłego wieku.
Zakazano nauczania religii w szkołach publicznych i zdjęto tam krucyfiksy. Zabroniono zakonom pełnienia misji edukacyjnej i zajęto ich budynki. Upaństwowiono kościelne nieruchomości i wydano prawa uderzające w rodziny. Była to okrutna, ateistyczna tyrania. Już w 1934 roku, w ciągu tylko 2 tygodni, zabito w Asturii 34 księży, zakonników i seminarzystów. Wśród nich byli prowadzący za darmo edukację dzieci biednych górników, bracia szkolni z Turon, których kanonizował święty Jan Paweł II. Celem prześladowania było zlikwidowanie kościoła katolickiego, mordując księży, zakonników i wiernych, profanując, paląc i niszcząc wszystko. Ostateczny bilans jest straszny. Męczeństwo 13 biskupów, prawie 7000 księży, zakonników, zakonnic i seminarzystów oraz dziesiątek tysięcy świeckich zamordowanych tylko za to, że byli praktykującymi katolikami.
Na obradującym w Monako posiedzeniu plenarnym Rady Konferencji Episkopatów Europy, w którym biorą udział przewodniczący Krajowych Konferencji Biskupów z całego kontynentu, wybrano jej nowe prezydium. Przewodniczącym został włoski kardynał Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui. Natomiast wiceprzewodniczącymi angielski kardynał Vincent Nichols, metropolita Westminsteru i arcybiskup poznański Stanisław Gondecki. Przewodniczący Episkopatu Polski tak komentuje to wydarzenie.
Skoro Polska jest największym kościołem pośród kościołów Europy, tej środkowo-wschodniej, to w pewnym sensie jest to miejsce jakieś takie, które powinno być reprezentowane. Myślę, że z kardynałem Bagnasco łatwo dojdziemy do zgody, podobnie z kardynałem Nicholsem, dlatego że obaj są ludźmi nietuzinkowymi i jednocześnie pragnącymi odnowienia Kościoła w Europie.
kardynałowie i biskupi zgromadzeni na posiedzeniu plenarnym Rady Konferencji Episkopatów Europy modlili się wczoraj w Nicei na promenadzie Anglików, gdzie w lipcu tego roku islamski terrorysta zamordował 86 osób.
Przybyliśmy tutaj, aby się modlić za rodziny i zamanifestować nasze zaangażowanie na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatów Francji, arcybiskup Georges Pontier. Człowiek bowiem nosi w sobie wiele wyzwań, a przyszłości nie buduje się na odwecie, lecz na dialogu.
Wcześniej biskupi zebrani na posiedzeniu plenarnym w Monte Carlo w księstwie Monako wysłuchali raportu przewodniczącego Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji wobec Chrześcijan w Europie. Podkreślił on, że w widoczny sposób wzrasta stopniowo liczba przypadków nietolerancji i dyskryminacji względem wyznawców Chrystusa, przede wszystkim we Francji, Anglii, Holandii i w krajach skandynawskich. Przyczyny takiego stanu rzeczy to często budzące wątpliwości prawo, brak reakcji ze strony chrześcijańskich polityków i zanikanie świadomości społecznej. Jako przykład podano m.in. zamknięcie w Anglii 10 z 12 poradni katolickich zajmujących się adopcją dzieci za to, że nie zgadzały się na adoptowanie ich przez pary gejowskie.
W Rosji coraz więcej osób, w tym także duchownych, składa podpisy pod apelem o całkowity zakaz aborcji. Metropolita Stawropolski i Niewinnomyski Cyryl nie tylko podpisał go, ale też polecił skierować do wszystkich parafii podległej mu diecezji.
Podpisując apel, metropolita Cyryl podkreślił, że Kościół uważa aborcję za straszny grzech, gdyż jest ona naruszeniem piątego przykazania dekalogu „Nie zabijaj”. Zabijanie dotyczy w tym przypadku najbardziej bezbronnego człowieka, nie umiejącego się obronić. Apel podpisali wszyscy duchowni, klerycy seminarium duchownego, diecezji metropolity Cyryla. Wcześniej apel podpisali patriarcha moskiewski Cyryl, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion Aufiejew i wielu innych duchownych i świeckich. Szef Wydziału Synodalnego do spraw współpracy Kościoła ze społeczeństwem i mediami, Władimir Legojda, zaznaczył, że stanowisko Kościoła w kwestii aborcji dotyczy przede wszystkim niefinansowania ich z budżetu państwa. Również senator Jelena Mizulina wyraziła pogląd, że pieniądze, z których finansowana jest tzw. legalna aborcja, powinny być wsparciem dla kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji. Do coraz większej liczby obywateli Federacji Rosyjskiej dociera fakt, że aborcja nie jest zwykłym zabiegiem medycznym, ale zabójstwem poczętego człowieka. Spuścizna po czasach komunizmu i leninowskiego dekretu pozwalającego na aborcję bez ograniczeń, bardzo powoli i z trudem, ale odchodzi w przeszłość. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W ostatnich tygodniach powróciła w Brazylii dyskusja w sprawie depenalizacji aborcji, sprowokowana przez Senat Federalny. Zaproponował on, aby w pierwszych 12 tygodniach ciąży można było zabijać nienarodzone dzieci w powszechnie dostępnej służbie zdrowia. Oficjalną notę w obronie ludzkiego życia opublikował brazylijski episkopat.
Biskupi brazylijscy w oficjalnej nocie odnieśli się do procesu skierowanego do Najwyższego Trybunału Federalnego, kwestionującego normę prawną wprowadzającą do zdrowia publicznego możliwość przeprowadzania aborcji w związku z pojawieniem się wirusów roznoszonych przez moskity. W przypadku stwierdzenia obecności wirusa w poczętym dziecku, wspomniana powyżej norma prawna umożliwia przeprowadzenie aborcji. Pasterze tutejszego kościoła domagają się od rządu federalnego podjęcia zdecydowanego wysiłku zmierzającego do całkowitej eliminacji wirusa Zika i nie wykorzystywania obecnego procesu znajdującego się w Najwyższym Sądzie, aby pośrednio wprowadzić legalizację aborcji na terenie kraju za pośrednictwem podstawowej służby zdrowia. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wiesław Maczewski, Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.